Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Pod koniec czerwca państwo zakończy finansowanie in vitro z budżetu. Politycy PO, którzy wprowadzili program dofinansowania in vitro, twierdzą, że Prawo i Sprawiedliwość zabroni w ogóle metody sztucznego zapłodnienia. Poseł Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia w rządzie premier Ewy Kopacz, uważa, że rząd zmieni ustawę w tym zakresie. W ostatnich dniach urzędowania minister zdrowia Marian Zembala przedłużył program finansowania in vitro do 2019 roku. Obecny szef resortu Konstanty Radziwiłł podjął jednak decyzję o unieważnieniu kolejnej edycji programu. Poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, pozytywnie ocenia decyzję kierownictwa resortu. Dodaje, że należy rozwijać m.in. neprotechnologię, która przeciwnie do metody in vitro leczy niepłodność.
Bardzo się cieszę z tego, że Ministerstwo Zdrowia kończy finansowanie programu in vitro i dziwię się, że niektórzy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej bardzo kwestionują tą decyzję i się z nią, tą decyzją nie zgadzają. Dopiero co w czasie debaty na temat Centrum Zdrowia Dziecka mówili, jak to tam potrzebne są pieniądze, no to właśnie między innymi na dzieci, na Centrum Zdrowia Dziecka, na wiele innych procedur będziemy mogli mieć pieniądze, które w tej chwili są przeznaczone na program in vitro. A dodatkowo należy rozwijać w Polsce inne metody leczenia niepłodności, m.in. na protechnologię.
W ramach programu rządu PO-PSL, który zakładał dofinansowanie in vitro, urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci. Na program przeznaczono blisko 250 milionów złotych. Naukowcy popierający metodę in vitro informują, że poprzez metodę sztucznego zapłodnienia w Polsce rodzi się około 1% dzieci, a w krajach skandynawskich aż 5%. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wręczył w sobotę nagrodę imienia Lecha Kaczyńskiego poecie i pisarzowi Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi. Wyróżnienie statuetka Światło wschodzi z ziemi jest przyznawane corocznie z okazji kolejnych edycji Kongresu Polska Wielki Projekt Twórcom Kultury. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński w przemówieniu transmitowanym przez TVP Info podkreślił, że Rymkiewicz przeszedł nie tylko do historii literatury, ale także historii Polski, narodu i historii polskiego ducha.
W historii polskiego ducha, która się toczy, która ma w swych dziejach różnych wybitnych, bardzo wybitnych przedstawicieli, a która dzisiaj w tym trudnym czasie, który nie sprzyja życiu duchowemu, odnalazła się znowu w tym wszystkim, co tworzy, co pisze nasz dzisiejszy laureat.
Podczas uroczystości obecni byli m.in. premier Beata Szydło i marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W poprzednich latach laureatami nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego byli m.in. kompozytorzy Wojciech Kilar i Michał Lorenc, reżyser Lech Majewski oraz rzeźbiarz i scenograf Jerzy Kalina, a także pisarz Marek Nowakowski. Platformie Obywatelskiej brakuje argumentów uzasadniających 8 lat ich rządów, dlatego rozpowszechniają nieprawdziwe informacje, wskazuje poseł Anna Sobecka. Polityk wydała oświadczenie w związku ze skandaliczną wypowiedzią byłej premier Ewy Kopacz podczas debaty w Sejmie na temat sytuacji Centrum Zdrowia Dziecka. W jej trakcie Ewa Kopacz powiedziała, i tu cytat, w ciągu kilku tygodni znaleźliście 26 milionów dla ojca Rydzyka, a nie możecie znaleźć pieniędzy na chore dzieci. Poseł Anna Sobecka w wydanym oświadczeniu zwraca uwagę, że wypowiedź byłej premier to kolejny przykład szerzenia mowy nienawiści przez Platformę Obywatelską. W rozmowie z naszą redakcją politykę zwraca uwagę, że to też nie pierwsza sytuacja, w której była premier Ewa Kopacz buduje swoje wypowiedzi na kłamstwie.
Wystarczy choćby przypomnieć jej słynną wypowiedź o przekopaniu ziemi smoleńskiej centymetr po centymetrze. Dziś wiemy, jak wielkim i perfidnym kłamstwem to było właśnie. Kłamstwo, którym tak często się posługuje, wyjaśnia przyczyny nieudolności jej rządzenia oraz rozpad Platformy Obywatelskiej, którego jesteśmy świadkami. Odnosząc się natomiast do udawanej troski o chore dzieci, przypomniałam, że jej bliski współpracownik, odpowiadając na palący problem głodujących dzieci w Polsce, zaproponował, aby zaczęły jeść z czas.
Poseł Anna Sobecka w wydanym oświadczeniu wyjaśnia też, że dzieła, którymi kieruje ojciec dr Tadeusz Rydzyk, są własnością warszawskiej prowincji Ojców Redemptorystów, a środki przyznane Fundacji Lux Veritatis nie są jego osobistym majątkiem. Polityk przypomina także, że to w 2008 roku pod rządami PO-PSL Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cofnął Fundacji Lux Veritatis dotacje na odwierty geotermalne w Toruniu. Inwestycja George'a Sorosza w spółkę Agora to pomoc dla tak zwanego kodu, mówi poseł medioznawca dr Hanna Karp. Ekspert odniosła się w ten sposób do informacji, że fundusz finansowany przez amerykańskiego miliardera i spekulanta zakupił ponad 11% spółki Agora, wydawcy m.in. Gazety Wyborczej. Transakcja była negocjowana od kilku tygodni, ale jej bliższe szczegóły nie są znane. Dokładna kwota również pozostaje niewiadoma, choć szacuje się, że przekroczyła 50 milionów złotych. Dr Hanna Karp podkreśla, że nie jest to pierwsze zaangażowanie George'a Sorosza w rynek medialny w Polsce.
Ta wiadomość zelektryzowała polskie media, tym bardziej, że była informacja o tej transakcji opóźniana w obiegu medialnym przynajmniej 3 dni. Cóż to oznacza? Agora, to pragnę zauważyć, radiostacja Tok FM-u, jest finansowana po części przez Fundację Batorego, która jest także związana bezpośrednio z finansami i Soroszem. Z tym, że teraz jest to wejście głębsze, ja to bym wiązała osobiście z faktem, który znamy od niedawna, że KOT chce mieć swoje podmioty medialne, a na rynku polskim działa i objawia się jako ten, który broni polskiej demokracji. Więc mówiąc krótko, ja bym to widziała wprost taką przyjazną dłoń Sorosza, która jest skierowana w stronę KOD-u.
O projekcie KOD-u dotyczącego posiadania własnych mediów szef komitetu Mateusz Kijowski informował pod koniec maja. Początkowo mają to być internetowe radio i telewizja. Transakcja dokonana przez fundusz George'a Sorosza jest dużym wsparciem dla zmagającej się obecnie z problemami finansowymi spółki Agora. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku przyniosła ona ponad 7 milionów złotych strat. Delegacja Komisji Europejskiej w sobotę zakończyła wizytę w Puszczy Białowieskiej. Unijni eksperci na miejscu zapoznali się z sytuacją w puszczy oraz rozmawiali ze stronami sporu. Wizytacja przedstawicieli Komisji Europejskiej związana jest ze skargą, jaką 7 organizacji pozarządowych złożyło na decyzję ministra środowiska profesora Jana Szyszko. W marcu w związku z gradacją kornika drukarza podjął on decyzję o zwiększeniu wycinki drzew na terenie nadleśnictwa Białowieża. Sprzeciwiają się jej niektóre środowiska ekologiczne oraz część opozycji. Posłowie PO i Nowoczesnej powołali w tym celu zespół do spraw ochrony Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska profesor Jan Szyszko wskazuje, że wizyta ekspertów unijnych odbyła się na zaproszenie polskiego rządu.
Doprowadzono do tego, iż na nasze zaproszenie przyjechała grupa ekspertów z Komisji Europejskiej, która zapoznała się ze wszystkimi problemami Puszczy Białowieskiej. Polska strona udostępniła wszystko to, co komisja chciała, a więc komisja spotkała się i z ekspertami z naszej strony, a więc profesorami z zakresu entomologii, ekologii, ochrony lasu, jak również z profesorami, którzy reprezentują inne dziedziny nauki, ale wyrażają swoje opinie na temat Puszczy Białowieskiej, często sprzeczne całkowicie z tym, co mówi miejscowa ludność, czy też profesorowie, którzy badają Puszczę Białowieską od wielu lat. W tej chwili czekamy na raport z Komisji Europejskiej i ten raport oczywiście będziemy analizowali.
Minister Szyszko podkreślił ponadto, że cieszy się z powołania parlamentarnego zespołu, gdyż sam od wielu lat bezskutecznie podejmował działania w tej sprawie. Wizytacja przedstawicieli Komisji Europejskiej to kolejny etap międzynarodowych konsultacji mających na celu zbadanie zasadności działań polskiego resortu środowiska. Wcześniej na zaproszenie ministra środowiska Puszczę Białowieską odwiedzili eksperci z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Parlamentarne zespoły narodowo-demokratyczne i do spraw Kresów apelują do posłów i senatorów o przyspieszenie prac nad projektami upamiętniającymi ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Wołyniu i wschodniej Małopolsce. W sejmowej podkomisji znajdują się 2 projekty ustaw w tej sprawie. Pierwszy, którego autorem jest poseł Kukiz 15 Wojciech Bakun, przewiduje ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Drugi Prawa i Sprawiedliwości, powołanie Narodowego Dnia Męczeństwa Kresowian. Drugi PiSu, powołanie Narodowego Dnia Męczeństwa Kresowian. Obydwa dotyczą 11 lipca, czyli tak zwanej Krwawej Niedzieli. Prawo i Sprawiedliwość od zawsze stało na stanowisku, że w kwestii ludobójstwa nie ma żadnych kompromisów, mówi poseł Michał Dworczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. Trzeba stanąć w prawdzie i ten dramatyczny rozdział historii polsko-ukraińskiej musi zostać zamknięty, dodał polityk.
Dzisiaj mamy czas, kiedy o żołnierzach wyklętych, ale o innych również zapomnianych kartach naszej historii, jak ludobójstwo na Wołyniu, mówimy w sposób otwarty. I bardzo dobrze, że w końcu osoby, które oddały swoje życie za Polskę, mogą zostać upamiętnione, mogą zostać postawione rzeczywiście w szeregu tych osób, które mogą być stawiane jako wzór. Jeżeli chodzi o zbliżające się pogrzeby żołnierzy wyklętych, w tym Inki, jestem przekonany, że państwo polskie stanie na wysokości zadania i te pogrzeby będą przebiegały godnie, te uroczystości będą wielkim patriotycznym wydarzeniem.
Środowiska kresowe i patriotyczne zbierają podpisy pod apelem do posłów i senatorów o przyspieszenie prac, nie wykluczając zorganizowania manifestacji na początku lipca. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej około 100 tysięcy Polaków. Od 40 do 60 tysięcy zginęło na Wołyniu, od 20 do 40 tysięcy w Galicji Wschodniej, a co najmniej 4 tysiące na terenie dzisiejszej Polski. Kulminacja tych wydarzeń określanych mianem zbrodni wołyńskiej nastąpiła 11 lipca 1943 roku, gdy oddziały UPA zaatakowały około 150 polskich miejscowości. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania wycofuje patronat nad publikacjami, które stygmatyzują katolików, informuje nasz dziennik. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak napisała gazeta, mówi dość zawłaszczaniu zasady równego traktowania przez entuzjastów nowej fali rewolucji seksualnej i wojujących ateistów. Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, przeanalizował treść podręcznika antydyskryminacyjnego, którego autorem jest kampania przeciw homofobii. Scenariusz lekcji równościowej, której celem ma być zwalczanie nietolerancji religijnej, jest nieobiektywny. Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, podkreśla, że tego typu publikacje nigdy nie powinny pojawić się w polskich szkołach.
Bardzo się cieszę z każdej sytuacji, z każdego faktu porzucenia tej tendencji. Apeluję o to, żeby nie poprzestać akceptacji czy poparcia, ale żeby skrupulatnie przejrzeć każdy grosz wydawany z budżetowych publicznych pieniędzy na podobne publikacje, na wspieranie podobnych tendencji, bo to jest jedyna pora. Jeżeli teraz to nie będzie odwrócone, no to wiadomo, że chwast rośnie sam. Trzeba to po prostu drastycznie, konsekwentnie i bez wahania usunąć.
Eksperci wielokrotnie podnosili, że rząd PO-PSL wspierał finansowo stowarzyszenia i fundacje, które jawnie propagowały szkodliwą ideologię gender. Mija 11 lat od tragicznej śmierci europosła doktora Filipa Adwenta, jego rodziców oraz córki. W Niepokolanowie w sobotę odbyły się uroczystości upamiętniające wybitnego polityka. Mszy świętej w Bazylice Niepokolanowskiej przewodniczył ksiądz infułat Jan Sikorski. Homilię wygłosił ksiądz dr Kazimierz Kurek. Po Eucharystii w sali świętego Bonaventury odbył się koncert i spotkanie wspomnieniowe. Poseł Maciej Małecki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości, podkreśla, że dr Filip Adwent był wielkim polskim patriotą. Przypomina, że polityk urodził się w Strasburgu. Przez wiele lat działał na rzecz ojczyzny. W 1996 roku zdecydował się na przeprowadzkę do Polski. Kilka lat później został europosłem.
Tam bardzo odważnie stawiał polskie sprawy. Tam bardzo odważnie bronił polskich spraw, polskiej ziemi, obrony życia dzieci nienarodzonych. Ale też przestrzegał przed takim rozmywaniem się krajów w ramach jednego wielkiego organizmu. On był zwolennikiem Europy ojczyzn. Wychodził, jakby sięgał do korzeni, do ojców założycieli wspólnoty europejskiej. Mówili jednoznacznie o chrześcijańskich wartościach Europy i poszanowaniu tradycji i odrębności każdego z krajów.
Doktor Filip Adwent zginął 26 czerwca 2005 roku w niewyjaśnionym do dziś wypadku samochodowym pod Grójcem. Nadjeżdżający z naprzeciwka samochód ciężarowy nagle zmienił pas ruchu i uderzył w auto europosła. Wszyscy zginęli. Niemiecka uczelnia przyznała prezesowi Polskiego Trybunału Konstytucyjnego tytuł doktora honoris causa. Wydział Prawa Uniwersytetu w Osnabrücku przyznał prezesowi tytuł, jak poinformowano, w uznaniu za zasługi dla budowy państwa prawa w Polsce. Karnista profesor Jern Ibsen w laudacji powiedział, że pod rządami Andrzeja Rzeplińskiego zapadło wiele istotnych orzeczeń. Nawiązał także do kryzysu wokół Trybunału. W jego ocenie prezes Rzepliński z pełną determinacją bronił się i bronił nadal przed próbami zmiany pozycji prawnej Konstytucyjny Trybunału, przyznanej mu przez Konstytucję. Poseł Marek Ast, przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej, stwierdził, że tytuł doktora honoris causa dla profesora Rzeplińskiego ma wymiar polityczny.
Prezes Rzepliński po pierwsze stawia się ponad prawem, ponieważ nie orzeka w oparciu o obowiązującą ustawę, a skargę na ustawę o nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym rozpatrywał w oparciu wprost o konstytucję, a nie w oparciu o ustawę, tak jak konstytucja mówi. Wpisuje się w spór polityczny i stoi po stronie jednej w tej chwili opcji politycznej, czyli po stronie opozycji, czyli te wszystkie przesłanki pokazują, że dzisiaj pan profesor Rzepliński nie jest niezależnym sędzią, tylko tak de facto jest politykiem, czyli po prostu ten doktorat nie jest to doktorat dla sędziego, tylko dla polityka.
Andrzej Rzepliński został wybrany przez polski parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w 2007 roku. 3 lata później został jego prezesem. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.